Rozdział szósty. Parada planet. Namiano najbardziej fascynującej opowieści o poznawaniu kosmosu z pewnością zasługuje trwająca przez wieki historia badania planet, niebieskich wędrowców przemieszczających się na tle gwiazd. Z 8 ciał Układu Słonecznego będących bez wątpienia planetami, 5 można zobaczyć gołym okiem. Były one znane już w starożytności, a co bystrzejsi troglodyci też pewnie o nich wiedzieli. Każdej z tych planet, Merkuremu, Wenus, Marsowi, Jowiszowi i Saturnowi, przypisywano cechy Boga, którego imieniem ją nazwano. Najszybciej poruszający się na niebie Merkury został nazwany na cześć rzymskiego posłańca bogów, który na przedstawiających go wizerunkach zwykle posiada maleńkie i zupełnie bezużyteczne z aerodynamicznego punktu widzenia skrzydełka na piętach lub na kryciu głowy. Mars, jedyny z klasycznych wędrowców o czerwonym zabarwieniu, greckie słowo planetę oznacza wędrowca, nosi imię rzymskiego boga wojny i rozlewu krwi. Oczywiście Ziemia też jest widoczna gołym okiem, wystarczy spojrzeć w dół. Terra firma pod naszymi stopami nie była jednak uznawana za planetę aż do 1543 roku, kiedy to Mikołaj Kopernik przedstawił swój heliocentryczny model wszechświata. Oglądane nieuzbrojonym okiem planety były i nadal są widoczne wyłącznie jako poruszające się po niebie świetlne punkty. Dopiero w XVII wieku wraz z rozpowszechnieniem teleskopu astronomowie odkryli, że są one obiektami kulistymi. Pierwsze badania planet z bliskiej odległości za pomocą sond kosmicznych zostały przeprowadzone dopiero w XX wieku, a załogowe loty pewnie nie będą możliwe wcześniej niż pod koniec XXI wieku. Najwcześniejszych teleskopowych obserwacji niebieskich wędrowców dokonał Galileusz zimą na przełomie lat 1609-1610. Dowiedziawszy się o holenderskim wynalazku z 1608 roku, skonstruował on znakomity teleskop według własnego projektu, przez który planety wyglądały nie tylko jak kule, ale wręcz jak inne światy. Jedna z nich, olśniewająca Wenus, podobnie jak Księżyc, przechodziła przez fazy nowiu, kwadr oraz pełni. Jowisz miał za to własne księżyce. Galileusz odkrył 4 największe, które na cześć wybranych postaci z kręgu Zeusa, odpowiednika Jowisza w mitologii greckiej, nazwano Ganimedes, Kalisto, Io i Europa. Fazy Wenus i inne właściwości jej ruchu po niebie najłatwiej było wyjaśnić, opierając się na założeniu, że planety krążą wokół Słońca, a nie Ziemi. Obserwacje Galileusza zdecydowanie potwierdzały więc model wszechświata zaproponowany i opisany przez Kopernika. Odkrycie księżyców Jowisza dostarczyło kolejnego argumentu potwierdzającego model kopernikański. Mimo iż oglądane przez 20-krotnie powiększający teleskop Galileusza były zaledwie plamkami światła, księżyce te okazały się pierwszymi zaobserwowanymi obiektami, które nie krążyły wokół Ziemi. To była prosta i rzetelna obserwacja kosmosu, ale Kościół rzymskokatolicki wespół z tak zwanym zdrowym rozsądkiem zupełnie ją odrzucił. Obserwacje teleskopowe Galileusza przeczyły dogmatowi stawiającemu Ziemię w centrum wszechświata, czyli w punkcie, wokół którego krążą wszystkie inne ciała niebieskie. Galileusz opublikował swoje przekonujące obserwacje na początku 1610 roku w krótkiej rozprawie zatytułowanej Sidereus Nuncius – Gwiezdny Posłaniec. Kiedy powszechnie zaakceptowano kopernikańską wizję kosmosu, konfigurację niebios zaczęto oficjalnie nazywać Układem Słonecznym, a Ziemia mogła w nim w końcu zająć swoje właściwe miejsce wśród 6 znanych wówczas planet. Nikt się wtedy nie spodziewał, że może ich być więcej. Istnienie 7 zaskoczyło nawet angielskiego astronoma Sir Williama Herschela, który w 1781 roku dokonał jej odkrycia. Tak naprawdę pierwszą osobą, która zaobserwowała 7 planetę naszego Układu, był brytyjski astronom królewski John Flamsteed, a miało to miejsce w 1690 roku. Nie zauważył on wówczas, aby nowo odkryty obiekt się poruszał, uznał go więc za kolejną gwiazdę i nazwał 34 Tauri. Kiedy Herschel zauważył ruch gwiazdy Flamsteda na tle innych gwiazd, nie spodziewając się, że można jeszcze odkryć jakąkolwiek planetę, przyjął, że jest to nowa kometa. Komety, rzecz jasna, mogły się poruszać. Co więcej, nic nie stało na przeszkodzie, by odkrywać nowe. Herschel chciał nazwać nowy obiekt Georgium Sidus, gwiazdą Jerzego, na cześć swego chlebodawcy, króla Anglii Jerzego III. Gdyby środowisko astronomów zgodziło się na tę propozycję, wśród planet Układu Słonecznego mielibyśmy dziś Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna i Jerzego. Ostatecznie jednak odrzucono ten gest uniżenia i planecie nadano nazwę Uran, nieco mniej odróżniającą się od klasycznych imion planetarnego rodzeństwa. Niemniej jednak niektórzy francuscy i amerykańscy astronomowie woleli nazywać Uran planetą Herschela aż do 1850 roku, czyli nawet kilka lat po odkryciu ósmej planety naszego układu, Neptuna. Choć jakość teleskopów wciąż się polepszała, astronomowie nadal nie mogli rozróżnić zbyt wielu szczegółów powierzchni obserwowanych planet. Nawet najlepsze teleskopy dawały nieco rozmyty obraz, spoglądały bowiem na niebo przez turbulentną ziemską atmosferę. Nie przeszkodziło to jednak dzielnym obserwatorom w odkryciu wielkiej czerwonej plamy na Jowiszu, lodowych czap polarnych na Marsie, pierścieni Saturna i dziesiątek księżyców planetarnych. Mimo wszystko wiedza na temat planet była nadal stosunkowo uboga, a to co nieznane wiedzie ku nowym odkryciom i pobudza wyobraźnię. Doskonałym przykładem tego ostatniego jest historia amerykańskiego biznesmena i astronoma z przełomu XIX i XX wieku, Percivala Lowella, człowieka o bujnej wyobraźni, a przy tym zamożnego. Był on założycielem Lowell Observatory we Flagstaff w Arizonie, a jego nazwisko kojarzy się jeszcze z koncepcjami kanałów na Marsie, szprych na Wenus oraz z poszukiwaniami planety X. Podobnie jak wielu innych badaczy na świecie, Lowell zainspirował się sformułowaną pod koniec XIX wieku propozycją włoskiego astronoma Giovanniego Schiaparellego, by rzekomo obserwowane przez niego linie na Marsie nazwać kanali. Słowo to może oznaczać zarówno kanały sztuczne, jak i naturalne. A Lowell zdecydował się je błędnie przełożyć na język angielski jako canals, czyli kanały sztuczne, ponieważ owe linie rozmiarami miały odpowiadać ziemskim duktom wodnym. Wyobraźnia Lowella poniosła go do tego stopnia, iż niemal całkowicie poświęcił się obserwowaniu czerwonej planety i tworzeniu map jej dróg wodnych, które w jego przekonaniu musiały zostać zbudowane przez inteligentnych Marsjan. Lowell wierzył, że kanały służyły im do transportu wody ze słynnych czap polarnych do miast położonych w gęściej zamieszkanych terenach równikowych, których zasoby wodne wcześniej się wyczerpały. To przemawiające do wyobraźni wytłumaczenie zyskało dużą popularność i zainspirowało wielu pisarzy. Lowell był także zafascynowany Wenus, jedną z najjaśniejszych planet na nocnym niebie, permanentnie okrytą warstwą silnie odbijających światło chmur. Wenus krąży w dość bliskiej odległości od Słońca, a jej piękno można podziwiać w półmroku towarzyszącym zachodom i wschodom. Ponieważ niebo o poranku i tuż po zmroku jest dość barwne, służby porządkowe odbierają wtedy mnóstwo telefonów informujących o pojawieniu się na horyzoncie świetlistego, niezidentyfikowanego obiektu. Powierzchnię Wenus, według Lowella, pokrywała ogromna sieć rozchodzących się promieniście od środka szprych, które także miały być kanałami. Teoria ta długo pozostawała zagadką. W rzeczywistości nikt nigdy nie potwierdził obserwacji Lowella, ani tych dotyczących Marsa, ani Wenus. Współczesnych mu astronomów niespecjalnie to niepokoiło. Wiedzieli bowiem, że jego górskie obserwatorium było jednym z najlepszych na świecie. Ponieważ w przeciwieństwie do Percivala żadnemu z badaczy nieba nigdy nie udało się zauważyć aktywności na Marsie, zakładali po prostu, iż lokalizacja jego obserwatorium i jakość zainstalowanych tam instrumentów są niedoścignione. Oczywiście odkryć Lowella nie udało się potwierdzić nawet po tym, gdy znacznie poprawiły się parametry teleskopów. Dziś jego historia uświadamia nam, do czego może dochodzić, gdy wiara okazuje się ważniejsza niż konieczność zebrania dokładnych i rzetelnych danych. Co ciekawe, dopiero w XXI wieku udało się ustalić, co tak naprawdę zdarzyło się w obserwatorium we Flagstaff. W odpowiedzi na artykuł opublikowany w czerwcu 2002 roku w magazynie Sky and Telescope, Sherman Schultz, optometrysta z St. Paul w Minnesocie, napisał list, w którym zauważył, że układ optyczny wykorzystywany przez Lowella podczas obserwacji powierzchni Wenus przypominał urządzenie do badania wnętrza oka. Po skonsultowaniu swojej tezy z kilkoma specjalistami, autor listu doszedł do wniosku, że to, co Lowell widział na powierzchni Wenus, było w rzeczywistości cieniem sieci naczyń krwionośnych oka rzucanym na jego siatkówkę. Porównanie rysunku szprych i modelu oka dowodzi, że lokalizacja kanałów odpowiada położeniu naczyń krwionośnych. Lowell cierpiał na nadciśnienie. Wówczas naczynia krwionośne oka stają się wyraźne. Jeśli połączymy tę przypadłość z wiarą we własne przekonania, to fakt, iż zaliczył on Wenus i Marsa do planet tętniących inteligentnym i technologicznie zaawansowanym życiem, raczej nie jest zaskoczeniem. Poszukiwania planety X, rzekomo znajdującej się za Neptunem, także nie zakończyły się dla Lowella sukcesem. W połowie lat 90. zeszłego wieku astronom E. Miles Standish Jr. dowiódł bezsprzecznie, że planeta X nie istnieje, chociaż Pluton odkryty w Lowell Observatory około 13 lat po śmierci jego założyciela w lutym 1930 roku przez pewien czas świetnie się sprawdzał w tej roli. W ciągu kilku tygodni od ogłoszenia przez obserwatorium wielkiego odkrycia niektórzy astronomowie zaczęli kwestionować słuszność nazywania Plutona dziewiątą planetą. Ponieważ w Rose Center for Earth and Space postanowiliśmy traktować Plutona jako kometę, chcąc nie chcąc stałem się uczestnikiem tej debaty i mogę was zapewnić, że była ona bardzo żywa. Wraz z innymi przeciwnikami nadawania Plutonowi statusu planety twierdziliśmy, że może on być asteroidą, planetoidą, planetozymalem, dużym planetozymalem, lodowym planetozymalem, planetką, planetą karłowatą, gigantyczną kometą, obiektem pasa Kuipera, obiektem transneptunowym, śnieżną kulą metanu, głupkowatym psem myszki, miki, czymkolwiek, byle nie planetą numer 9. Pluton jest bowiem zbyt mały i lekki. Za dużo w nim lodu. Porusza się po zbyt wydłużonej orbicie. A do tego jest po prostu niegrzeczny. Zresztą o pretendujących do miana planet obiektach, w tym trzech lub czterech niedawno odkrytych i znajdujących się dalej niż on, myślimy dokładnie tak samo. Mają one porównywalne rozmiary i podobne maniery co Pluton. W latach 50. minionego wieku, wraz z upływem czasu i postępem techniki, obserwacje w zakresie fal radiowych i z wykorzystaniem nowych technik fotograficznych zaowocowały fascynującymi informacjami na temat planet. W latach 60. Ziemię mogli opuścić ludzie, a także roboty, by cykać planetom rodzinne fotki. Każde nowe spostrzeżenie i zdjęcie sprawiały, że kurtyna niewiedzy unosiła się coraz wyżej. Jak się okazało, nazwana na cześć rzymskiej bogini piękna i miłości Wenus ma gęstą, niemal nieprzejrzystą atmosferę o ciśnieniu stokrotnie wyższym od ziemskiego i składającą się praktycznie wyłącznie z dwutlenku węgla. Co gorsza, temperatura atmosfery na powierzchni planety sięga 500 stopni Celsjusza. Można by tam upiec pizzę pepperoni o średnicy 40 cm w 7 sekund, po prostu trzymając ją w powietrzu. Policzyłem to. Tak ekstremalne warunki znacznie utrudniają bliższe zbadanie planety. Cokolwiek byśmy na nią wysłali, w ciągu kilku sekund uległoby zmiażdżeniu, stopiło się lub wyparowało. Aby zebrać dane na temat tego niegościnnego miejsca, trzeba być odpornym na wysoką temperaturę, albo piekielnie szybkim. To, że na Wenus jest tak gorąco, nie jest zresztą przypadkowe. W wyniku absorpcji promieniowania podczerwonego przez obecny w jej atmosferze dwutlenek węgla, planeta zmaga się z potężnym efektem cieplarnianym. mimo iż zewnętrzna warstwa chmur otaczających Wenus odbija większość światła widzialnego, które dociera do niej ze Słońca, gleba i skały na jej powierzchni pochłaniają przedostającą się przez nie część, a następnie wypromieniowują ją w postaci podczerwieni. Wskutek akumulacji promieniowania podczerwonego w atmosferze Wenus panują warunki przypominające wnętrze pieca do pizzy. Nawiasem mówiąc, gdyby kiedyś udało się znaleźć jakichkolwiek obcych na Wenus, pewnie nazwalibyśmy ich Wenusjanami na wzór Marsjan, choć kierując się zasadami tworzenia przymiotników dzierżawczych w łacinie, powinniśmy raczej określić ich mianem Weneryków. Niestety lekarze zaczęli używać tego terminu wcześniej niż astronomowie. I chyba trudno się temu dziwić. Choroby weneryczne były znane zanim powstała astronomia, bo wśród najstarszych zawodów świata astronomowie plasują się dopiero na drugim miejscu. Niemal z każdym dniem coraz lepiej poznajemy także pozostałe obiekty Układu Słonecznego. Pierwszą sondą kosmiczną, która dotarła w pobliże Marsa w 1965 roku i wysłała zdjęcia czerwonej planety wykonane z bliskiej odległości, był Mariner 4. Nie licząc fantazji Lowella, przed rokiem 1965 nikt nie wiedział, jak wygląda powierzchnia Marsa. Oprócz tego, że jest czerwonawa z jaśniejszymi i ciemniejszymi plamami i ma lodowe czapy polarne. Nie było wiadomo, że na Marsie są pasma górskie i kaniony znacznie szersze, głębsze i dłuższe niż Wielki Kanion, ani że jego wulkany przewyższają hawajski Mauna Kea, największy wulkan na Ziemi, nawet jeśli zmierzymy go od dna oceanu. Nie brakuje też dowodów na to, że na Marsie była kiedyś woda. Po jego powierzchni wiją się bowiem suche koryta rzek o szerokości i długości Amazonki. Widoczne są także pozostałości sieci dopływów, delt i obszarów zalewowych. Badając pylistą i usianą skałami powierzchnię czerwonej planety centymetr po centymetrze, łaziki marsjańskie potwierdziły na niej obecność minerałów, które tworzą się wyłącznie z udziałem wody. Oznak zasobów wodnych z przeszłości jest więc aż nadto, ale nie pozostała z nich ani kropelka. Coś niedobrego musiało się zdarzyć zarówno na Marsie, jak i na Wenus. Czy Ziemi też grozi podobne niebezpieczeństwo? Jako gatunek coraz ryzykowniej korzystamy ze środowiska naturalnego, nie bacząc na długofalowe skutki naszych poczynań. Kto by pomyślał, że badania naszych najbliższych kosmicznych sąsiadów, Marsa i Wenus, zmuszą nas do autorefleksji? Bliższe przyjrzenie się dalej położonym planetom wymaga sond kosmicznych. Pierwszymi, które opuściły Układ Słoneczny, były sonda Pionier 10, wystrzelona w 1972 roku, oraz bliźniacza Pionier 11, wystrzelona w kolejnym roku. Dwa lata później, na początku swojej długiej podróży, przelatywały one blisko Jowisza. Za kilka lat znajdą się w odległości 20 miliardów kilometrów od Ziemi, czyli prawie 4 razy dalej niż Pluton. W momencie wystrzelenia Pioniery 10 i 11 nie posiadały wystarczających zasobów energii, aby dolecieć dalej niż do Jowisza. W jaki zatem sposób udało się im dotrzeć tak daleko? Po wyznaczeniu celu podróży i odpaleniu rakiet, sondy docierają do miejsc przeznaczenia, korzystając z sił grawitacyjnych mijanych przez nie obiektów Układu Słonecznego. Astrofizycy opracowują trajektorię ich lotu bardzo dokładnie, dzięki czemu mogą one podkradać energię orbitalną planet, przelatując w ich pobliżu w manewrze przypominającym strzelanie z procy. Fachowcy od dynamiki lotów tak się wyspecjalizowali w tych tak zwanych asystach grawitacyjnych, że bilardowi kanciarze mogą im tylko pozazdrościć. Sondy Pionier 10 i 11 przesłały zdjęcia znacznie lepszej jakości niż moglibyśmy kiedykolwiek wykonać z Ziemi, ale dopiero kolejne bliźniacze sondy Voyager 1 i 2 wystrzelone w 1977 roku i wyposażone w zestawy do wykonywania eksperymentów i obrazowania uczyniły z planet zewnętrznych prawdziwe kosmiczne ikony. Dzięki obrazom z Voyagerów Układ Słoneczny pojawił się w telewizorach na całym świecie. Jednym z nieoczekiwanych odkryć towarzyszących tym lotom kosmicznym była zaskakująca informacja, że księżyce planet olbrzymów są równie różnorodne i fascynujące jak one same, przez co te nieciekawe dotąd punkty świetlne stały się obiektami godnymi naszej uwagi i sympatii. W chwili, kiedy pisałem te słowa, wysłany przez NASA orbiter Cassini okrążał Saturna, szczegółowo badając zarówno samą planetę, jak i spektakularny układ jej pierścieni oraz liczne księżyce. Po dotarciu w okolice Saturna, po poczwórnej asyście grawitacyjnej, sonda Cassini umieściła w przestrzeni kosmicznej sondę córkę. Próbnik IHENS, zaprojektowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i nazwany na cześć holenderskiego astronoma Christiana IHENSa, który jako pierwszy odkrył charakter pierścieni Saturna. Próbnik zanurzył się w gazowej powłoce największego satelity tej planety, Tytana, jedynego księżyca w Układzie Słonecznym okrytego gęstą atmosferą. Powierzchnia Tytana, obfitująca w cząsteczki organiczne, najprawdopodobniej jest pod względem chemicznym najbliższym odpowiednikiem Ziemi z okresu, zanim pojawiło się na niej życie. NASA planuje już kolejne zaawansowane misje, których zadaniem będzie dokładne zbadanie Jowisza i jego ponad 70 księżyców. W 1584 roku włoski mnich i filozof Giordano Bruno w swoim dziele zatytułowanym O nieskończoności, wszechświecie i światach zasugerował istnienie niezliczonych słońc i krążących wokół nich światów. Zakładając wszechmoc stwórcy, Bruno twierdził również, że każdy z tych światów zamieszkują istoty żywe. Za te i inne herezje Kościół katolicki spalił go na stosie. Jednak Giordano Bruno nie był ani pierwszym, ani ostatnim głosicielem tej teorii, choć przyjmowała ona na przestrzeni dziejów różne wersje. Wśród jego poprzedników należy wymienić greckiego filozofa Demokryta z V wieku przed naszą erą oraz XV-wiecznego kardynała Mikołaja z Kuzy, a wśród następców XVIII-wiecznego filozofa Immanuela Kanta i XIX-wiecznego powieściopisarza Honoriusza Balzaka. Bruno miał po prostu pecha, bo urodził się w epoce, w której za takie poglądy groziła śmierć. W XX stuleciu astronomowie uznali, że życie na innych niż Ziemia planetach byłoby możliwe pod warunkiem, że krążyłyby one wokół swej gwiazdy w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej. Niezbyt blisko, by woda nie wyparowała, ale i niezbyt daleko, by nie zamarzła. Powstanie znanych form życia bez wątpienia nie byłoby możliwe bez udziału wody w płynnej postaci, ale przyjmowano też drugi warunek konieczny – światło gwiazd jako podstawowe źródło energii. Później odkryto, że księżyce Jowisza, Io oraz Europa, a także inne ciała Układu Słonecznego leżące za pasem planetoid, czerpią energię ze źródeł innych niż Słońce. Wypluwająca do swej atmosfery związki siarki i ociekająca lawą Io jest miejscem najintensywniejszej aktywności wulkanicznej w Układzie Słonecznym. Natomiast pod lodową skorupą Europy z bardzo dużym prawdopodobieństwem znajduje się liczący miliard lat głęboki i wielki jak ocean zbiornik wody. W obydwu wypadkach energia wewnętrzna księżyców, wywołująca topienie lodów i prowadząca do powstawania środowisk, w których możliwe jest życie niezależne od energii dochodzącej ze Słońca, to wynik działania sił pływowych Jowisza. Na Ziemi zaś istnieją organizmy znane pod ogólną nazwą ekstremofili, które przeżywają w warunkach bardziej nieprzyjaznych dla człowieka. Pierwotna koncepcja strefy zamieszkiwalnej błędnie zakładała, że idealne warunki do życia zapewnia temperatura pokojowa. Tymczasem okazuje się, że dla niektórych gatunków jest ona zagrożeniem. Za to uwielbiają one kilkusetstopniowe kąpiele. Dla nich to my jesteśmy ekstremofilami. Wiele z tych stworzeń zamieszkuje miejsca, które dotąd uznawano za pozbawione życia, na przykład dno Doliny Śmierci, ujścia kominów hydrotermalnych w otchłaniach oceanów czy składowiska odpadów promieniotwórczych. Świadomość, że obecność istot żywych jest możliwa w wielu innych miejscach niż wcześniej zakładano, sprawiła, iż astrobiolodzy rozszerzyli pojęcie strefy zamieszkiwalnej. Dziś wiemy już, że jej definicja musi uwzględniać odporność nowo odkrytych drobnoustrojów na ekstremalne warunki środowiska oraz szeroki zakres źródeł energii podtrzymujących ich funkcjonowanie. W ciągu ostatniej dekady odnotowano też gwałtowny wzrost liczby planet odkrywanych poza Układem Słonecznym. Wynosi ona już prawie 4000 obiektów, co wydaje się potwierdzać teorię Giordana Bruna i innych badaczy. A zatem twierdząc, że życie jest możliwe praktycznie wszędzie, wskrzeszamy ideę naszych przodków. Różnica polega na tym, że dziś nie musimy się obawiać spalenia na stosie i że dysponujemy nowo odkrytą wiedzą. Okazuje się bowiem, że życie jest odporne, a strefa zamieszkiwalna może rozciągać się na cały wszechświat.